Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
To Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie w drugiej godzinie Odysei Wyborczej. Jest godzina 11.11 na zegarach. My się słyszymy na falach FM, na www.net.fm w internecie i pewnie potem zobaczymy się na kanale YouTube, gdzie też bardzo naszych słuchaczy i widzów pozdrawiam. A my teraz przejdziemy do opisu prawno-politycznego. Było o polityce, teraz będzie więcej o prawie, ale tak się dzieje obecnie w Polsce, że prawo jest chyba bardziej niż kiedykolwiek związane z polityką w naszym państwie. Pan mecenas Marek Markiewicz przy naszych łączach telefonicznych. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chcę powiedzieć, to się tak komplikuje mówiąc o polityce, że i z założeniem, że polityka jest taka brudna. Konstytucja powiada jasno, będąc najwyższym aktem prawnym, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I to, co prawo mówi, to organy władzy publicznej muszą spełnić. Jeżeli tego nie spełniają, to niezależnie jakie motywy nimi kierują, polityczne czy jakiekolwiek innych, działają bezprawnie i za to ponoszą albo ponosić będą odpowiedzialność.
To wydaje się proste i oczywiste, ale nie w czasach dzisiejszych. Panie mecenasie, to połączenie jakoś tam nam skrzeczy i trzeszczy. Trzeba by jakoś to ustabilizować, tak żeby ten głos był jak najbardziej klarowny. Wtedy będzie nam się znacznie lepiej rozmawiać. Ja zacznę od przejęzyczenia być może, aż się zawahałem, ale to chyba jest przejęzyczenie aktualnej osoby, która zdaje się funkcjonować jako prokurator generalny, pana Korneluka, który powiedział, że jestem prokuratorem, ponieważ dysponuję dekretem premiera Tuska. I rzeczywiście od razu wszyscy zachodzą w głowie, od kiedy to my mamy w Polsce znowu dekrety, były za PRL-u dekrety. Nie wiem, czy panu prokuratorowi się jakoś tak z dawnych lekcji prawa jeszcze w PRL-u te dekrety przywiązały, czy faktycznie jest tak, że tak o sobie wewnętrznie mówią prokuratorzy, że oni właśnie są de facto powołani bezprawnie jakąś formą dekretu premiera. Co prawnie, jako mecenas, pan myśli, kiedy prokurator krajowy mówi, ja tu jestem, bo mam dekret na piśmie premiera i co mi zrobicie?
Dobrze, że nie mówi o ukazach. Też u nas były takie. To dowodzi tylko, że jest bardzo zdenerwowany. Ja na jego miejscu też byłbym zdenerwowany, bo niewątpliwie ma akt powołania podpisany przez pana prezydenta, ale choćby się nie zna... pana premiera, natomiast wie dobrze, przecież świetnie wie, że ten akt pana premiera nie został skonsultowany, jak wymaga tego ustawa, z panem prezydentem, więc tej wagi on nie ma i w zasadzie można powiedzieć, że nie osiągnął skutków prawnych, bo po to tę konsultację z panem prezydentem wprowadzono do ustawy, żeby przypomnieć, a o czym już się rzadko w tym sporze pamięta, że władzę wykonawczą, ustawodawczą sprawują w Polsce Sejm i Senat, a władzę wykonawczą prezydent i Rada Ministrów. I musi być zapewniona jedność działania prezydenta i Rady Ministrów i po to jest ten wymóg. To nie jest przyznawanie panu prezydentowi jakichś ornamentów, tylko udziałów w decyzji, która dla państwa ma ogromną wagę. W dodatku decyzji, która dotyczy prokuratora, o którym ani słowa nie mówi konstytucja. Jest to taki dziwny stan, w którym prokuratura nie istnieje w świecie konstytucja, zatem musi być bardzo dokładnie badane wszystko to, co wskazuje na zgodność ustawy prawo o prokuratorze i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o prokuraturze z zasadami konstytucji. Taką podstawową zasadą jest ta artykułu 7, że organy państwa muszą działać na podstawie prawa, a nie tego, co im się wydaje, co będą tworzyć jako prawo albo to, co jest prawo, ale tylko dla tych takich przemądrzałych znawców prawa, nie rozumiejących istoty przemian, które się dokonują. To jest jakiś nonsens. To przypomina rodzaj zabawy państwem.
Zabawy państwem, ale czy jeszcze jest tak, że to państwo dla prawnika, dla czynnego mecenasa jest przejrzyste? Czy bardziej przejrzyste niż było kiedyś? Jak pan mecenas będzie w ogóle pracował jako prawnik?
Ja powiem szczerze, my mamy problem dużo poważniejszy, że Sejm produkuje jak maszyna ustawy, wprowadzając rzeczywiście nadmiar prawa w państwie. Nikt nie stawia politycznego postulatu redukcji ilości aktów prawnych i ich nadmiernej szczegółowości. Tutaj natomiast mamy do czynienia z próbą zmiany ustroju i to taką na wprost. Przecież pan premier wyraźnie chce wprowadzić w Polsce rządy kanclerskie. Takie, w których rzeczywista władza i jedyna leży w rękach premiera, a prezydent jest osobą, która wyjeżdża, jak na przykład do Polski, wyrażał ubolewanie, że Niemcy Polskę zniszczyły, no ale trudno, tak się zdarzyło, tak jak robi prezydent Steinmeier. Tyle tylko, że mamy w Polsce sytuację, w której prezydenta kraju wybrało 10 milionów ludzi, a nie pamiętam ile set czy 10 tysięcy wybierało pana premiera i jego koalicję w sumie, która ma większość, ale na pewno nie reprezentuje wszystkich obywateli, chce natomiast zmieniać ustrój wszystkim obywatelom. I to jest pytanie dość podstawowe, dotyczące moralności w polityce i takiej rzetelności w relacjach z wyborcami.
Na ile jest tak, że w tej chwili, to jeszcze trochę zdanie przy prawie, bo to jest jednak o tyle frapujące, że jeden z prawników powiedział ostatnio, że w zasadzie do studentów prawa w tej chwili bardziej by się przydały lekcje z samoobrony albo z jakichś zajęć fizycznych niż z prawa, bo kodeksy to już niewiele znaczą. Koniec końców liczy się w tej chwili kto ma do dyspozycji pałkę policyjną.
Kto wydaje rozkazy policji, no to już widzieliśmy. Można wydać rozkazy policji, by rzucała kamieniami w demonstrantów i nikt złego się nie zdarzyło. Można wydać policjantom rozkaz, żeby nie zabierali spod pomnika smoleńskiego ludzi, którzy w oczywisty sposób naruszają prawo i lżą pamięć o głowie państwa. Przecież mamy to na naszych oczach. W związku z tym pytamy, do czego to ma doprowadzić? To ma doprowadzić do tego, że będziemy mówili, prawo jest takie, jak mi się wydaje, że ono jest, to znaczy będę płacić mandaty, nie będę płacić, będę zakładał, że szybciej załatwię za łapówkę niż w normalnej procedurze swoją sprawę. No przecież to do tego w istocie zmierza. Chyba, że tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby zmienić rangę urzędu, który w tej chwili sprawuje pan premier. No ale to za dużo szumu wokół tego. Trzeba wygrać porządnie wybory, zdobyć większość konstytucyjną, zmienić konstytucję. To wszystko jest opisane. Wiadomo, jak to się robi, tylko to trzeba zrobić. Można było opisywać, jak strasznie faszystowski był PiS, prawda? Ale teraz trzeba pokazać choć jeden przypadek wpływu państwa na proces ustawodawczy czy na wymiar sprawiedliwości. Tak konkretnie. A ja już teraz po tych 6 miesiącach mogę podać wiele przykładów, w których bym pytał o sens polityczny orzeczeń, a nie zgodność z prawem.
Proszę powiedzieć, jaka jest rola prezydenta? Wiele osób mówi, no to jest taki moment próby dla prezydenta, żeby bronił ustroju państwa. Zresztą przy spotkaniu z panem prokuratorem Barskim prezydent tak jakby wskazywał, że jeżeli rząd będzie dalej się posuwał, to może dojść do niestandardowych rozwiązań.
No bo może prezydent zresztą ma obowiązek zwracać na to uwagę, dlatego że jak konstytucja mówi, jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy politycznej. To musi strasznie denerwować niektórych polityków, bo konstytucja mówi najwyższym, nie mówi szczególnie wysokim, wyższym wśród równych, tylko najwyższym. I to jest jasne. Natomiast my od pewnego czasu mamy do czynienia z takim oczywistym z tym kwestionowaniem roli pana prezydenta. Przecież nawet jeszcze nie było pana premiera, ale jego środowisko zakwestionowało to wybór członków Trybunału Konstytucyjnego, uważając, że przyjęcie ślubowania przez prezydenta jest aktem nieważnym. A ja bym chciał pokazać, żeby ktoś mi pokazał tych wybranych przez Sejm, od których przysięgę odebrał prezydent. Bo jeżeli ktoś mi pokaże, to wtedy ja będę rozumiał, że mówienie o dublerach ma jakieś znaczenie. Natomiast jak nie pokaże, to jest takie gadanie, przez które rodzą się kłopoty przez następne lata. Co to znaczy, że prezydent powołuje ambasadorów, prawda? Pan premier uważa, że nie ma takiej kompetencji, to sobie powołuje w miejsce ambasadorów chargé d'affaires. Co on chce, upokorzyć prezydenta, czy obniżyć rangę naszej reprezentacji międzynarodowej?
No, na pewno chce prezydenta obejść razem z Radkiem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych.
No tak, ale przecież w istocie rzeczy wystarczyłoby z panem prezydentem chcieć to skonsultować. Nawet nie było chyba prób takich, ale też po nazwiskach widzimy, że czasami są osoby, które po chociażby rządowym raporcie o katastrofie smoleńskiej, rządowym podkreślam, nie Macierewicza, nie podkomisji, powinny siedzieć cicho jak minister Klich, który ponosi według tego raportu oczywistą odpowiedzialność za tę katastrofę. Oczywistą. I to nie ja wymyśliłam. Dlatego też to nie jest tylko spór kto jest ważniejszy, tylko to jest spór o to, kto jakie zasady reprezentuje i jak ma prezentować Polskę na zewnątrz.
Wiele pojawia się głosów, że te kolejne pora sporu i kolejne działania rządu to jest nic innego jak przygotowywanie nie rządu w Polsce. Może mniej o ambasadorów chodzi, bo tutaj szkoda nie będzie tak duża. Natomiast chodzi o wymiar sprawiedliwości, o sędziów, o prokuratorów, no to w zasadzie, o tym mówił profesor Jan Majchrowski, wyłączamy sobie system immunologiczny państwa, wprowadzając chaos. W którym momencie takiego procesu jesteśmy, jakie mogą być jego konsekwencje?
No, to jest problem, dlatego że młodzi ludzie słyszą spór w radiu i w telewizji, ale potem widzą, że Sąd Najwyższy w sprawie Barskiego chociażby wyraźnie pisze, przepisy artykułu 47 i tam dalej, przepisy wprowadzające ustawę prawo o prokuraturze, nie mają charakteru epizodycznego i nie zawierają ograniczenia temporalnego, czyli czasowego, dotyczącego ich obowiązywania. To orzeka Sąd Najwyższy, a po czym słyszymy, że to jest nieważne, bo Sąd Najwyższy to są przebrane osoby za sędziów. Na co sędzia z tego składu pyta, to proszę pokazać orzeczenie Międzynarodowego Trybunału, który wskazuje na status sędziów, przesądzając go. Trybunał nie tak dawno uchylił się od pytania o prawo tak zwanych sędziów do składania pytań prejudycjalnych. Jest taka uchwała, ale wreszcie tę sprawę przesądził Polski Trybunał Konstytucyjny. I też się powiada, on jest nieważny. Sędziowie z organizacji sędziowskich mówią, wiedząc dobrze, że pan prezydent nie podpisze ustawy o lojalkach i o komisji śledczej, no to teraz wzywają sędziów, tak zwanych sędziów, żeby ustąpili sami. To niech wezwą pana prokuratora Korneluka, jeżeli nie chce, żeby ustąpił na poprzednio zajmowane stanowisko, bo wtedy by byli uczciwi. Jeżeli jest jakaś gra, no to w porządku, są niejasności, to ustępujemy. Ale jeżeli oni żądają, żeby ustąpili ich koledzy, często lepiej wykształceni, często o większym stażu, to znaczy pojawia się jeszcze jakaś siła, która rozbija ten system, który działa przecież dla ludzi. Ja mogę powiedzieć, że wcale nie przyspieszyły się procedury w ostatnich 6 miesiącach sądowych, wręcz odwrotnie, a jest sytuacja takiej głębokiej niepewności, którą wyrażają ludzie. Przecież to nie chodzi o to, żebym ja wyrażał jakąś opinię prywatną. Ja byłem dwukrotnie posłem, pełniłem funkcję ministra, mnie odwołał pan prezydent też niezgodnie z prawem. I co zrobił? Zniszczył autorytet instytucji, którą założyłem i tego się już nie daje odbudować. Choćby na własnym przykładzie mogę to powiedzieć. Ja sobie dałem radę. Na szczęście miałem okazję z synem spędzić jego część dzieciństwa. Ale co narobił, bo mu się nie spodobało, to narobił. A teraz pan premier zabawia się ludźmi, którzy są odwoływani ze stanowisk, często mając niemały dorobek zawodowy. I to nie oni tylko cierpią, ale na tym cierpi ciągłość państwa i jego autorytet.
na ile ten autorytet już ucierpiał i na ile on powoduje, że państwo polskie jest mniej skuteczne i w wymiarze karania zbrodniarzy oczywiście, ale także w wymiarze prawa gospodarczego, w wymiarze budowania przestrzeni przyjaznej dla rozwoju gospodarki.
Proszę pana, na tym cierpię. Podam przykład. Sąd Najwyższy przysłał mi zapytanie, czy ja kwestionuję skład sądu, właśnie pod kątem neo czy nie sędzia, w konkretnej sprawie. Ja odpisałem, zgodnie z własnym przekonaniem, że nie kwestionuję skuteczności wyboru tego sędziego przez pana prezydenta. A i tak uchylono wyrok i część osób, która, no przecież nie mnie to sądzić, ale siedziała jakiś czas w izolacji, wyszła na wolność. Jeżeli państwo chcą tego, to proszę bardzo. Bo nagle się okazuje, że spór, kto jest neo, kto nie neo, przekłada się na to, jak wymierza się sprawiedliwość w konkretnej sytuacji. A czasami to ma znaczenie, jakie wyroki są wydawane, jak się rozstrzyga relacje. Przecież nie mówimy o bandytach tylko, czy o zbrodniarzach, ale relacje w obrębie prawa rodzinnego. Nagle komuś wpadnie do głowy, żeby kwestionować, że wyrok w sprawie dziecka wydał neosędzia i trzeba ten wyrok uchylić. Ale skutki tego już są. One funkcjonują. To się przekłada. Gospodarka to jest rzecz ważna, ale dużo jeszcze ważniejsze są relacje między ludźmi. Bardzo często relacje między rodzicami i dziećmi. Relacje między rodzicami a ich rodzicami. Tutaj ja bym mógł długo opowiadać, w którym momencie rola sędziego jest fundamentalna. Jego mądrość i uczciwość przesądzają o tym, jak to państwo funkcjonuje. Jeżeli sędzia powiada, że opluwanie przez panią Lempart, policjanta, musi skutkować uniewinnieniem, to jest rujnujące dla państwa, bo człowiek, który domaga się autorytetu, ma orła na piersi, wypowiada taką myśl, to ja też go opluję, prawda? Jak mi będzie chciał mandat nałożyć. I to już mamy w naszej historii przykłady takie opisane przez wieki. I zawsze się mówiło, że to jest warcholstwo, to jest występowanie przeciwko państwu, to jest zabijanie państwa. I ja z pełnym przekonaniem to mówię. Nie chodzi o ocenianie polityczne, bo nie istniała kiedyś i nie będzie kiedyś istnieć, podobnie jak i z PiS-em. Ale państwo musi istnieć. To jest wartość, która albo jest, albo jej nie ma.
No dobrze, i pytanie, czy Donald Tusk o tym wie, czy ma taką świadomość, czy działa celowo, czy działa bezwolnie w ramach takich instynktów politycznych i doraźnej potrzeby politycznej? Czy to wygląda jak zamierzony plan, jak pan mecenas, naszym gościem Marek Markiewicz, patrzy na to, które instytucje pan mecenas wyliczał, które się w danej sytuacji liczą i dla rządzących, a które nie istnieją dla rządzących. Tu jest jakaś logika, czy tylko taka doraźna potrzeba polityczna, co wygasić, a co zostawić?
No to ja od razu powiem, że to przecież kolejność wskazuje. Liczy się telewizję i media, dlatego rozbito polską telewizję, dokonując straszliwych strat, dodatkowo bez żadnej kompetencji, bo się mówiło, że ona ogłupia większość ludzi, po czym się okazało, że oglądalność spadła w granicach 70%. Fałszywa diagnoza poszła w parze z rządzą zdobycia narzędzia sprawowania władzy. To, że w przeszłości u nas było wielu warchołów, że były zajazdy, że były rozbiory, że była targowica, to nagle się przekłada na próbę uproszczenia historii, bo dlaczego dzieci mają się tego uczyć? Teraz jest dużo lepiej, jest Europa i bardzo powinniśmy spokojnie żyć, prawda? I tak możemy sądy. No sądy, owszem, ale sędzia powie tak, że prezydent jest debilem, jak powiedział pisarz Żulczyk, którego wszyscy znamy przecież i cenimy, i to jest orzeczenie polskiego sądu. W dodatku merytorycznie błędne, żeby jeszcze było śmiesznie, bo chodziło o przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych i prezydent miał oczywiście rację, ale poszedł w świat wyrok, że prezydent jest debilem. Wierzono, czy wielu ludzi wierzy w Boga, czy jest członkami Kościoła. No to trzeba po tym Kościele pojeździć tak, aż do momentu, kiedy jak zwykle, jak to zawsze było u komunistów, kiedy było niebezpieczeństwo dla ich władzy, to właśnie do kościoła lecieli po pomoc i kolejnych prymasów prosili o przemówienie do narodu. Kolejność jest bardzo wyraźnie wyznaczona. Jeżeli celem ma być zdobycie silnej władzy, proszę bardzo, ale w takim razie wtedy trzeba spełnić interesy wszystkich ludzi, nakarmić ich, dać emerytom 14, 15 czy 16 emeryturę, bo na to zasługują, po decyzji przecież pana premiera o podwyższeniu wieku emerytalnego. To on podwyższył, prawda? I co, myślał o interesie ludzi biednych po tylu latach pracy, to niech teraz im to podwyższy. A nie podwyższy, bo nie ma z czego. I tak możemy iść, odpowiadając na pana pytanie, po co to komu wszystko jest potrzebne. Ja myślę, że oczywiście najprościej byłoby powiedzieć, że jeszcze istnieją jakieś granice demokracji. Ludzie wybrali, co chcieli. Prawda? No bo no, te notowania są w sondażach duże. Ale to tak zwykle bywa, że nagle im się odwiedzi, tylko może być za późno już.
To ostatnie pytanie o to za późno. Dynamika systemu obecnego jest taka, że może już nam się nie zdążyć odwiedzić, że system będzie tak przepoczwarzony, tak bardzo zajdzie demokracja walcząca, że już nie będzie dało się zrobić normalnych wyborów, tylko w inny sposób trzeba będzie w demokracji walczącej władzę zmieniać niż przy urnie wyborczej?
Ja mogę powiedzieć tak, to starsi ludzie jak ja powiedzą, a co mi tego, to już mnie nie dotyczy. Natomiast ludzie jak chcieli, to będą musieli z tego wybrnąć. I nigdy się nie zdarzyło, żeby despocja, która nie jest w stanie zapełnić żołądków, trwała długo. Nie ma tak. Chyba, że powstaną jakieś pomysły na wielkie cuda gospodarcze, ale ja ich nie słyszę. Bo gdybym ja wiedział, że ktoś powiada tak, to teraz zorganizujemy pracę i dochód narodowy skoczy do przodu. Dobrze, to może wszystko jest warte tej ceny, żeby wszyscy ludzie byli bogaci. Ale ja nie słyszę takich pomysłów. Ja widzę tylko, że Orlen, jaki tam oglądałem i do którego tylko jeździłem, żeby wspomóc polską firmę, jest w znacznie gorszej sytuacji, bo się Obajtek nie podobał. Albo firmy, spółki Skarbu Państwa. No to trzeba mieć albo pomysł na to, żeby napełnić talerze, albo pomysł na to, żeby rozłożyć odpowiedzialność za państwo na wszystkich.
No i to jest stary kłopot despocji. Nie jedna upadła w tym mechanizmie. W demokracji kłopotu nie ma, bo są wybory. Jak będzie teraz, zobaczymy. Mecenas Marek Markiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję chociaż, panu i dziękuję państwu za cierpliwość.
Chociaż muszę powiedzieć, że to może będzie nietaktowne, ale kusi mnie, żeby zapytać pana mecenasa o sytuację dookoła grupy medialnej Polsat. Taktowne czy nietaktowne?
A to dobre jest pytanie. Ja jestem tradycyjnie wychowany, że ojca należy i matkę szanować. Ja nie znam szczegółów, ale jeżeli mamy do czynienia z buntem dzieci o pieniądze, to dzieci powinny na swoje poczekać. Ja dla mnie prezesem firmy, którego dawno nie widziałem, to żeby było jasne, jest pan Solosz i tyle.
I to będzie komentarz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I kłaniam się nisko. Do widzenia.